dzisiaj 15 dzień sierpnia roku pańskiego 2018. My gościmy w Gorzowie Wielkopolskim, to nasz 33 dzień podróży. A podczas tych szlaków podróżnych, kiedy przez pryzmat osób, które spotykamy, które nas goszczą, opisujemy tą naszą piękną Polskę, nie może również brakować naszych stałych, nierdzewnych, platynowych, wspaniałych gości. Takim gościem zawsze chętnie witanym na pokładzie naszej radiowej żółtej łodzi podwodnej Krzysztofa Skowrońskiego jest pan profesor Romuald Szeremietiew. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zawsze mówimy, zanim porozmawiamy sobie o idei, o tym niezwykłym dniu 15 sierpnia, to jednak wrócę do tych korzeni. Jawi mi się pan w tym, co pan robił jako państwowiec, jako człowiek niezłomny. Nomen omen gościmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Panie profesorze, bez powrotów do tych starych rzeczy, ale pytanie, które często powraca. Ja kiedyś na korytarzu Pasty pana o to pytałem. Pytał to pan również nasz redakcyjny kolega Witek Gatowski. Czy ktoś pana, panie profesorze, przeprosił za te nieprawdziwości, za te kalumnie, za te oskarżenia? Tak po prostu.
No nie, oczywiście, że nie, nie. W Polsce nie ma obyczaju przyznawania się do błędów, a tym bardziej przepraszania za rzeczy niegodziwe komuś wyrządzone. Więc no tak to jest.
Natomiast my namawiamy tych wszystkich, którzy mają coś na sumieniu, aby być może dzisiaj w anturażu dnia 15 sierpnia, święta wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i święta Wojska Polskiego, to uczynić. Profesor Romuald Szeremietyw, niegdyś profesor Akademii Sztuki Wojennej, były wiceminister obrony narodowej. Panie profesorze, gdyby posilić się o taką klamrę, czyli 15 sierpnia roku pańskiego 1920 i rok pański 2018, ta sama pora, ten sam dzień, to co można byłoby powiedzieć? Taka pierwsza refleksja, która powraca, która wypływa.
No cóż, wielka rzecz związana z tym dniem i z tą datą. Mam oczywiście na myśli ten czyn zbrojny polskiego żołnierza i 20 rok. Otóż myślę, że można bez trudu porównać to zwycięstwo z innym wielkim zwycięstwem polskiego oręża, mianowicie z Wiedniem, kiedy to król Jan III Sobieski powstrzymał napór muzułmanów na Turcji, na Europę. Otóż w 20 roku sytuacja się o tyle powtórzyła, że żołnierz polski powstrzymał pochód bolszewizmu na Europę. A nie było chyba lepszego momentu, jeżeli idzie o zwycięstwo komunizmu, niż ten 20 rok, ponieważ Europa była właśnie zdruzgotana po wojnie, pierwszej wojnie światowej i na terenie Niemiec, które poniosły klęskę, ogromne wpływy mieli komuniści. A więc gdyby wtedy Polska poniosła klęskę, gdyby żołnierz polski nie powstrzymał bolszewików, to oczywiście Lenin i jego bandyci weszliby do Niemiec, opanowaliby Europę. No i konsekwencje tego dla przyszłości świata, dla przyszłości Europy byłyby katastrofalne. No. Więc to wydarzenie jest zapisane wielkimi literami w historii Europy. To chyba niektórzy na Zachodzie zdali sobie sprawę, mam tu na myśli Lorda Abernona, dyplomaty brytyjskiego, który nazwał tę wojnę 18. najważniejszą bitwą w dziejach świata. Więc to świadomość tego, mówię, tam częściowo istnieje, ale chyba nie do końca. Natomiast dla nas, Polaków, to jest ogromnie ważne, ponieważ dzięki temu pokazujemy, w jaki sposób Polska zapisuje się w historii kontynentu i ten kontynent ile jej zawdzięcza, nie zdaję sobie z tego sprawy, bo nie zdaję sobie sprawy chyba do dziś. No a to, że my Polacy też chyba nie do końca sobie uświadamiamy wielkość tego czynu, no to chociażby fakt taki, że w Warszawie nie ma żadnego wyraźnego upamiętnienia tego wielkiego zwycięstwa polskiego wojska. Ciągle nie ma. Pojawiały się różnego rodzaju projekty No i nic z tego nie wychodzi.
Ciągle nie ma, my ciągle się o to upominamy. Podobnie, panie profesorze, taka glosa do tych naszych podróży, bo przecież wędrujemy teraz z nurtem rzeki Warty i powiem szczerze, że w Poznaniu i okolicach, kolebce naszej państwowości, jak również w sercu powstania wielkopolskiego, jednego z nielicznych zwycięskich powstań, jak na lekarstwo jakichkolwiek śladów i odniesień. Podobnie z upamiętnieniem roku i czynu zbrojnego 1920 roku, ale jak pan myśli, przecież mieliśmy tą wielką nadzieję, ci konserwatyści, nie nazywając po imieniu partyjnym przynależności czy bez przynależności, że po tym 15 października 2015 roku to wszystko się zmieni, że jednak ten mędry kult historyzmu przeszłości wreszcie stanie się faktem. No cóż, mamy Polską Fundację Narodową, która chyba nie ma pomysłu na to, żeby właśnie eksportować to, co silne, mocne i dobre dla świata i Europy wyszło z Polski. Pana refleksje, panie profesorze?
No tak, no tutaj mamy jakiś kłopot z tym i jakąś skazę. Mianowicie porusza nasze wyobraźnie, mam na myśli tych, którzy zajmują się jakoś historią i odczuwają te wszystkie polskie sprawy, różnego rodzaju rzeczy z przeszłości, które różni publicyści i historycy często starają się interpretować w duchu bardzo nieprzyjaznym polskości. Tutaj mam na myśli oczywiście spory na temat znaczenia i roli powstania warszawskiego, tak, bo 20 rok jest o tyle trudny do krytykowania, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że Polska mogła wtedy pokonać bolszewizm, gdyby Piłsudski kontynuował wojnę 20 roku, a podobno się ułożył jakoś z Leninem i nie chciał tego robić. No w każdym razie widzimy taką bardzo wyraźną tendencję również po stronie prawej, żeby dzieje Polski traktować z niechęcią pewną, z pewną podejrzliwością i podobno jest to powodowane tym, żeby uczyć się z historii nie popełniać błędów, któreśmy kiedyś popełnili, na przykład takim błędem miało być powstanie warszawskie. A więc to jest jakby pierwsza taka wielka skaza, która sprawia, że chyba już nie ma czasu na to, żeby upamiętnić i docenić wszystkie te osiągnięcia, które żołnierz polski, Rzeczypospolita, Polacy w swoich dziejach zapisali. Więc to jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście istnieje chyba coś, co można nazwać pewną nieporadnością, jeżeli idzie nawet o dochodzenie w sprawach słusznych i potrzebnych. No widzimy to i przyznajemy, jest też bardzo martwi.
Nas też to martwi, dlatego my też upominamy się, wędrując ziemią wielkopolską i lubuską, o te cztery powstania. Pan profesor się uśmiechnie, bo przecież również o tym i nasz serdeczny kolega, którego pozdrawiamy z rodziną, Witold Gadowski, mówi, czyli tak. Powstanie poznańskie roku 1806. No dzięki temu ziemia poznańska była w księstwie warszawskim na mocy traktatu w Tylży. A i potem przecież powstanie wielkopolskie, które, panie profesorze, sam pan doskonale wie i powie to z politowaniem, kiwając głową, że tak naprawdę Polacy myślą, że powstanie wielkopolskie to były tylko te dwa dni, 27 i 28 dzień grudnia roku 1918, no a właśnie dokładnie, że no nie. My mówimy
no
właśnie...
No nie, to była wielka praca i to była wielka praca najpierw narodowa, jeśli chodzi o społeczność wielkopolską, ale później też była wielka praca konspiracyjna, którą wykonali ludzie, którzy byli w wojsku niemieckim, którzy byli Polakami, którzy tworzyli tajne organizacje i przygotowywali to powstanie bardzo często wbrew temu, co chciały i sądziły elity ówczesne społeczne, które widziały raczej sens w tym, żeby dyplomatyzować, żeby czekać, aż Francja wesprze nasze oczekiwania. Wybuch powstania na przykład zaskoczył niektórych polityków, którzy bali się, że Berlin tutaj się zdenerwuje i mogą mieć konsekwencje. Młodzież wielkopolska, młodzi ludzie w mundurach z karabinami przecież rozpoczęli tę walkę i ostatecznie ją wygrali. A więc no tutaj jest taki walor, powiedziałbym, tego. Jeden z polityków powiedział ówczesnych poznańskich, że harcerzom i żołnierzom wydaje się, że mogą decydować o losach narodu. Otóż tak było w 19 roku, że to żołnierze i harcerze decydowali o losie narodu. Szczęśliwie to oni właśnie w swoje ręce wzięli nie tylko broń, ale i los narodu, No i pamiętamy o tym przy okazji 15 sierpnia, dnia święta żołnierza polskiego, że tak rzeczywiście było i to powinno nas umacniać, naszego ducha narodowego i naszą dumę narodową z tego, kim i naprawdę jesteśmy.
Powiedział pan profesor Romuald Szeremityw, nasz gość w świątecznym poranku 15 sierpnia 2018 roku, nadawanego z Gorzowa Wielkopolskiego, z willi Lejmana. Panie i panowie, my penetrujemy ten historyczny szlak. Mówimy o powstaniu wielkopolskim, a przy okazji też zwycięskie drugie powstanie śląskie. I chyba jeszcze, panie profesorze, też niektórzy, a może i większość, zapominają o tym sejnińskim powstaniu, też zwycięskim, choć zapomnianym gdzieś na obrzeżach tej naszej prastarej Litwy, tej Litwy symbolicznej, białoruskiej i ziem polskich, ale rzecz najważniejsza. Teraz myślimy o tym, co w przyszłości. Patrząc na pewne poczynania, zastanawiam się, czy my jako Polacy nie przesypiamy takiego ważnego okresu, śledząc publikacje wojskowe o wojskowości z Europy i ze świata, że większość osób, z którymi rozmawiam, ostatnio miałem okazję, bo byłem zaproszony przez żołnierzy irlandzkich służb lotniczych i oni mówią wprost, dzisiejsza wojna będzie rozgrywała się przede wszystkim w powietrzu, ale tak naprawdę w cyberprzestrzeni, czyli elektronika, czyli wywiad, czyli szyfrowanie, deszyfrowanie i tak dalej, drony, mechanika. Jak pan ocenia ze swojego doświadczenia i swojej oceny, czy polska armia pod kątem poprawy swojego stanu liczebnego, poprawy stanu technicznego idzie w dobrym kierunku, czy można coś jeszcze ulepszyć, zrobić to lepiej?
No, obawiam się, że dzień tak uroczysty jak święto żołnierza polskiego nie jest dobrą okazją do tego, żeby zastanawiać się nad różnego rodzaju wadami i brakami, które niestety w siłach zbrojnych naszych występują. Zostawmy to może na inną okazję, bo jak zapewne pan wie, ja się wypowiadam ciągle i również krytycznie, bardzo zaniepokojony już tego rodzaju sytuacjami, ale dzisiaj przede wszystkim widzę biało-czerwony sztandar podziewający na wietrze i wielką Polskę i tych wspaniałych polskich żołnierzy, którzy przez wieki niszczyli polskość i potrafili o nią walczyć, jak trzeba ginąć. Zostawili nam to wielki dorobek, o którym dzisiaj powinniśmy przede wszystkim myśleć.
Rytnice, Stadzież? Panie i panowie, profesor Romuald Szeremityw, i tak pomyślałem sobie na głos, że Chorytnica, bo chyba w tym naszym radiu wnet też pojawia się coś takiego, że tylko my gdzieś tam wspominamy też te wołyńskie historie związane z tym, co działo się, niektórzy mówią, w sercu państwa ukraińskiego, a my mówimy, że w sercu tego, co było naszymi kresami gdzieś tak niedawno, bo 70 kilka lat temu. I chyba też powiem szczerze, że tylko my gramy takie piosenki jak grupy Chorytnica, że już nie musimy umierać z dedykacją o pamięci tych, którzy na szale ojczyzny, jej wolności i bytu oddali swoje życie. Panie i panowie, i gość kolejny, poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Nie zbudziliśmy wczesną porą świąteczną, chociaż nie. Tomasz Rzymkowski wiecznie zapracowany, tak jak i poseł Sachajko, którego gościliśmy dokładnie wczoraj. Panie pośle, rzecz bardzo ważna. Komentarze do daty wyborów samorządowych. Jak to odebrano, skomentowano w łonie Kukiz 15, a też co mówi się w kuluarach sejmowo-warszawskich?
No, moim zdaniem żadne zaskoczenie, to znaczy wszyscy byliśmy przekonani od co najmniej półtora miesiąca, jak nie od dwóch miesięcy, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, a druga tura w przypadku przejścia dwóch kandydatów do drugiej tury wyborów prezydentów, wójtów i burmistrzów miast 4 listopada. Termin żadne zaskoczenie, tym bardziej, że wybory, pierwsza tura musiała się odbyć między 15 października października, a 15 listopada premier wybrał moim zdaniem najbardziej optymalny termin, tak aby nie kolidował z świętem niepodległości 11 listopada, bo wówczas by wypadła druga tura wyborów prezydenckich. Natomiast późniejsze terminy już były obarczone ryzykiem śnieżyc, zimy i niskiej frekwencji, co za tym idzie.
Chociaż z tą frekwencją to zawsze jest tak, że nie jest ona zbyt zadowalająca w tych wyborach samorządowych. Jak pan myśli, panie pośle, uda się przełamać ten chocholi taniec i wreszcie ogół obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, tych małych ojczyzn?
Ja wczoraj do 24 w nocy u mnie w Kutnie rozmawiałem z naszymi kandydatami na wójtów, na radnych powiatowych. No i właśnie oglądaliśmy wyniki wyborów z 2014, 10 i 6 roku. I rzeczywiście jest coś takiego, że w sytuacji, kiedy wyborcy nie mają alternatywy, to znaczy lokalna społeczność nie jest w stanie z różnych powodów przedstawić mocnego konkurenta dla włodarza gminy, bo zwłaszcza wybory do gmin, czyli do rad miast, do rad gminnych w przypadku gmin wiejskich, one determinują frekwencję w wyborach. Jeśli nie ma mocnego kandydata, mocnej alternatywy dla bieżącego włodarza, to ta frekwencja jest rzeczywiście niska. Ludzie idą i głosują nogami, to znaczy nie wychodzą z domów, bo twierdzą, że nic nie da się zmienić. Ja bym bardzo sobie życzył, aby w tych najbliższych wyborach Polacy rzeczywiście mieli pełną paletę kandydatów i możliwość dokonania zmiany, a ta zmiana jest naprawdę konieczna w polskich samorządach, zwłaszcza jeśli mówimy o swoich tych takich udzielnych księstwach, no daleko szukać. Gdańsk, który jest mi bardzo bliski, nie tylko bym powiedział rodzinnie, ale również z racji zawodowych, chociażby Amber Gold, czy postawa pana prezydenta Adamowicza. Cała Polska obserwowała jego arogancję w stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego i zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej, gdzie on sobie jako udzielny książę na Włościach nie życzy uczestnictwa kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i apelu pamięci wygłoszonej przez oficerów Wojska Polskiego. To jest absolutny skandal. I jeśli Polacy nie dokonają zmiany i przewietrzą wiele magistratów, wiele urzędów wojewódzkich, wiele starostw powiatowych, no to nie mają prawa narzekać, że są ignorowani, że są w sposób niewłaściwy traktowani przez urzędników podległych włodarzom poszczególnych urzędów.
Zwłaszcza, że z panem dyrektorem Sławomirem Szanwaldem, dyrektorem tego niezwykłego miejsca, Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, bo tutaj dzisiaj jesteśmy, panie pośle, cytujemy fragment Barbarzyńcy w ogrodzie. Taki wylosowałem i czytam w całości i chyba tutaj pan poseł Tomasz Rzymkowski też się uśmiechnie. Uroki prowincji, brak poczucia symetrii, zanik zamysłu czasu i niechęć do tępych reguł. Tak.
Tak, to w pełni się zgadzam. Ja jestem typowym prowincjuszem. Rozmawiamy ze mną, ja teraz przebywam w Kutnie, szykuję się na uroczystości 15 sierpnia, które się w Kutnie również odbywają o godzinie 10. W pełni się zgadzam z tym cytatem pana redaktora. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do samych wyborów samorządowych. No właśnie. I wyników, bo to jest podejrzewam najciekawsze dla wszystkich. Otóż ja uważam, że w mediach ogólnopolskich, czy nawet tych lokalnych, wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce, te oczywiście mainstreamowe, te parlamentarne, no odtrąbią sukces. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość poinformuje opinię publiczną, że ma najwięcej radnych powiatowych, czy też w ogóle radnych w skali kraju. Platforma Obywatelska poinformuje, że ma prezydentów bądź zaprzyjaźnionych prezydentów w największych miast w Polsce. Polskie Stronnictwo Ludowe powie, że ma najwięcej wójtów w gminach wiejskich i sporą reprezentację w radach tych gmin wiejskich. A Kukiz15 czy inne ugrupowania, które są nowe, powiedzą, że mamy po raz pierwszy swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych wszystkich szczebli. Więc można powiedzieć, że to są takie wybory, które wszyscy wygrywają. Oczywiście na swój sposób. Bo nie da się jednoznacznie zmierzyć wyników tych wyborów. To nie są wybory do polskiego parlamentu czy do europarlamentu, gdzie te wyniki są sumowane w skali krajowej. Mamy 3 szczeble samorządu terytorialnego, absolutnie autonomiczne trzy szczeble. W żaden sposób to się nie przekłada na poszczególne szczeble. No i mamy dosyć mocno rozbudowaną tą siatkę administracji ogólnej w Polsce. Stąd też wyniki na Podkarpaciu nie mają żadnego wpływu na wyniki zachodniopomorskie. Oczywiście można dokonywać takiego fałszu i sumować, uśredniać te wyniki, ale one są absolutnie nieoddające nastrojów społecznych i poparcia dla poszczególnych ugrupowań. Ja bym się bardzo cieszył, powtórzę, co już wcześniej mówiłem, gdyby naprawdę Polacy dokonali zmiany, aby tam, gdzie są już zastali włodarze poszczególnych miast, czy radni, którzy są od dekad, a znam takich nawet wójtów, którzy są jeszcze od czasów bycia naczelnikiem gminy z epoki Edwarda Gierka, żeby oni już naprawdę poszli na emeryturę i dali możliwość przewietrzenia tych urzędów, usprawnienia i oddania ich obywatelom.
Ja myślę, że tutaj taką poglądówką byłoby to, jak wyglądają samorządy na tej ścianie zachodniej, bo przecież wczoraj byliśmy w Skwierzynie, przedwczoraj w Międzychodzie, dzisiaj w Gorzowie i byliśmy też w Obornikach Śląskich, gdzie ta średnia wieku jest niższa. Z drugiej strony też okazuje się, że ci młodsi wiekiem i stażem burmistrzowie, wójtowie nie boją się powierzać instytucji gminnych, miejskich, jak placówki domów pomocy społecznych, czy placówek kultury, czy bibliotek, młodym, rzutkim osobom, gdzieś tak w okolicach dwudziestki i trzydziestki, w tych takich małych miejscowościach. I to jest jak gdyby klucz ku temu, aby dawać tym młodym szansę. To jest to, co również powiedział pan Sławomir Szelwart, dyrektor, kiedy na przykład zobaczyłem młodą osobę, rzeczniczkę prasową, press officera Filharmonii Gorzowskiej, i to cieszy i to rzeczywiście wzbudza uśmiech zadowolenia na naszych twarzach, ale wróćmy jeszcze do komisji Amber Gold, panie pośle. Tomasz Rzymkowski, moim państwa gościem w świątecznym poranku wnet 15 sierpnia 2018 roku. Właśnie, jeśli Małgorzata Wasserman zwycięży w Krakowie i będzie panią prezydent Krakowa, no to co wtedy wydarzy się z komisją Amber Gold?
No moim zdaniem już wówczas komisji Amber Gold nie będzie, to znaczy zakończą się prace przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Krakowie i pytanie jest, bym powiedział, bezprzedmiotowe. Ostatnim świadkiem przesłuchiwanym przez komisję jest Donald Tusk. Planowany termin przesłuchania to 2 października. Stąd też prace komisji moim zdaniem zakończą się do połowy października, ewentualnie w drugiej połowie października, ale jeszcze przed wyborami samorządowymi.
Ale wierzy pan, że nie wiem, ci, którzy stoją za tym wielkim matactwem, mówię wprost, bo tak to wygląda, bo jeżeli nabija się w butelkę obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a funkcjonuje prawo i to prawo ma być równe wobec wszystkich, no to wszystkim przykro się robi i wszyscy zastanawiają się, co jest z tą Polską i z tym prawem. Pana refleksje takie, obserwując to z bliska, bo pan jest przecież wiceszefem tej komisji, panie pośle.
Tak, oczywiście, przy czym ja pragnę tylko podkreślić, że zadaniem komisji nie jest dojście do tego, kto stał za Marcinem i Katarzyną. Oczywiście, gdybyśmy to ustalili, to byśmy o tym poinformowali. My nie mamy instrumentów dochodzeniowo-śledczych, takie jakie mają policja, prokuratura, czy zwłaszcza służby specjalne. My właśnie zajmujemy się tym, dlaczego te wymienione przed chwilą przeze mnie organy i nie tylko, no nie spełniły powierzonych im zadań i celów, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo obywateli. Jak to się stało, że ta sprawa nie została wyjaśniona? Jak to się stało, że instytucje państwa pozwoliły na 3 lata swobodnego rozwoju, a następnie na taki kontrolowany przewrót tego komina elektrociepłowni, bo dla mnie Amber Gold to był taki komin elektrociepłowni, który trzeba było wysadzić w powietrze, ale przewracając go, przewrócić go na łąkę, na pastwisko, a nie na domy mieszkalne. Taka była niestety rola służb specjalnych przy Amber Gold. Nie złapanie sprawców, nie zastosowanie środków chociażby operacyjnych w postaci duchów, tylko i wyłącznie obserwacja i skłonienie do zaprzestania działań.
Powiedział pan Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Jeszcze podziękuję za to, że jednak wspiera pan i pojawia się w naszych programach i ta nasza idea spółdzielczości jawi się panu jako coś dobrego, za co dziękuję, zwłaszcza, że teraz czekamy już.
Fanem Radia Wnet od samego początku. Pamiętam, jak jeszcze będąc studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pierwsze nagranie poza studiem Radia Wnet odbyło się właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na spotkaniu organizowałem.
No proszę, jaka piękna klamra. Teraz ściskamy kciuki za Kraków i eter Krakowa i eter Warszawy. Jeszcze jedno pytanie. Jak poseł Tomasz Rzymkowski spędzi dzisiejszy świąteczny dzień 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i święto Wojska Polskiego?
O godzinie 10 rano będę uczestniczył w mszy świętej za ojczyznę w kościele parafialnym, w moim kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kutnie. Po czym udamy się na cmentarz parafialny, aby oddać hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. A następnie po południu udam się do Pabianic na festyn rodziny, na którym objąłem patronat. Tam również mam nadzieję, że będę swoimi wyborcami fetował tą wielką polską wiktorię XX wieku i tą 18. bitwę w dziejach świata, która zdecydowała o losach, którą wygraliśmy i uratowaliśmy Europę przed nawałą bolszewicką.
Tak jak powiedział Lord Abernon, że to najważniejsza 18. bitwa w historii świata i w historii ludzkości. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, był moim państwa gościem w świątecznym poranku wnet.